W Radiu Maryja czas na wiadomości. Decyzja władz Warszawy o rozwiązaniu Marszu Niepodległości zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zapowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które organizowało zgromadzenie. Według nich złamana została ustawa Prawo o zgromadzeniach, bo nie było przesłanek ani formalnych, ani merytorycznych do rozwiązania marszu. Nie doszło też do trzykrotnego ostrzeżenia uczestników. Przypomnijmy, pokojowy pochód zakłóciła grupa chuliganów, która podpięła się pod zgromadzenie. Doszło do starć z policją, spłonęła m.in. budka wartownicza pod rosyjską ambasadą, a wcześniej kojarzona m.in. z homoseksualistami tęcza na placu Zbawiciela. Po zajściach 72 osoby zostały zatrzymane, rany odniosło 12 policjantów. W warszawskim sądzie rejonowym zapadły pierwsze wyroki. Skazane zostały dwie osoby. Jedną ukarano grzywną, drugą ograniczeniem wolności. Do sądu wpłynęły już wnioski dotyczące trzech kolejnych osób. Robert Winnicki, współorganizator Marszu Niepodległości w programie Aktualności Dnia w Radiu Maryja, odciął się od chuliganów, którzy doprowadzili do starć i zniszczeń.
Chciałbym powiedzieć bardzo jednoznacznie, że my potępiamy wszelkie akty agresji, przemocy i mówimy bardzo jednoznacznie, nie uważamy za uczestnika Marszu Niepodległości kogoś, kto nie podporządkowuje się poleceniom Straży Marszu Niepodległości, a to, że Straż Marszu rzeczywiście opanowała tą sytuację w tym sensie, że nie doszło do jakiejś większej skali niepokojów, to jest fakt.
Klimat, który stwarza rząd, przyczynił się do wszelkich podziałów między Polakami i do takich zdarzeń, które wywołują emocje, powiedział poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA.
Gdyby w życiu publicznym była szanowana, honorowana i była uznawana za wartość, prawda, gdyby był inny stosunek rządu do historii, do naszej przeszłości, do niepodległości, zapewne sytuacja by wyglądała inaczej, ale my mamy do czynienia z bardzo nieodpowiedzialną polityką, jeżeli chodzi o stosunek do historii, do państwa, do wartości patriotyzmu, do tej największej wartości, jaką jest niepodległość. Ja sądzę, że tak czy inaczej, niezależnie od tego, jakie były szczegółowe przyczyny tych zdarzeń, które miały miejsce, to na pewno trzeba powiedzieć, że ta atmosfera, ten klimat, który stwarza rząd w ramach takiej bardzo dzisiaj coraz bardziej ograniczanej demokracji i wolności obywatelskich, ten klimat przyczynił się do tego, co dzisiaj mamy i do wielkich podziałów pomiędzy Polakami i do takich zdarzeń, które wywołują emocje.
To albo kompletna niekompetencja, albo z rozmysłem zaplanowane działanie rządu, powiedział z kolei Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski wskazał, że jest rzeczą niebywałą, iż polski rząd świadom, że takie uroczystości są wykorzystywane przez grupy, które chcą dać upust agresji, nie zadbał o właściwe zabezpieczenie ambasady. Solidarna Polska zapowiedziała złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych z udziałem szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Poseł Marek Wójcik z PO, szef komisji, zapowiedział już zwołanie posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Wcześniej wnioskowała o to Solidarna Polska.
To trzeba wyjaśnić. Miejscem stosownym ku temu powinna być stosowna właśnie i przeznaczona dla kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Komisja Sejmowa i dlatego Solidarna Polska w dniu dzisiejszym składa wniosek o jej natychmiastowe zwołanie. Natomiast czy odwołanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cokolwiek załatwi? Pewnie premier sam odwołałby niezwłocznie już pana ministra Sienkiewicza, ale niestety jest bardziej prawdopodobne, że tutaj zapadały decyzje na wyższym szczeblu politycznym niż pan minister Sienkiewicz w sytuacji, kiedy panowie zdawali sobie doskonale sprawę, że niezabezpieczenie ambasady rosyjskiej spowoduje eskalację i tego rodzaju gwałtowne zamieszki z uszczerbkiem dla wizerunku międzynarodowego Polski, ale do wykorzystania i rozegrania w ramach polityki krajowej.
SLD natomiast chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Twój ruch domaga się informacji premiera i szefa MSW w sprawie zajść podczas Marszu Niepodległości. Natomiast rosyjski resort spraw zagranicznych zakomunikował, że Rosja żąda od polskich władz oficjalnych przeprosin w związku z tymi wydarzeniami. MSZ Rosji podkreśliło, że rosyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce wyrządzono szkody materialne, a jej funkcjonowanie przez kilka godzin było zablokowane, co stanowi brutalne pogwałcenie przez władze konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Polskie MSZ wyraziło głębokie ubolewanie z powodu incydentów i zapowiedziało wysłanie noty dyplomatycznej. Jeżeli nie dojdzie do zmian politycznych, napięcia w społeczeństwie będą narastały, powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski. Socjolog stwierdził, że pokazały one, że władza jest wyalienowana, a elity są oderwane od społeczeństwa.
W tych zamieszkach wrażają się jakieś negatywne emocje, które się kumulują od dłuższego czasu. Nieprzypadkowo one wybuchły w pewnych miejscach Warszawy, no powiedzmy w okolicach ambasady rosyjskiej. To wszystko napawa dużym niepokojem i miejmy nadzieję tylko, że w przyszłości polskie społeczeństwo jakoś sobie z tym, polski naród jakoś sobie z tym poradzi. Na pewno powinniśmy dążyć do tego, żeby społeczeństwo w tych sprawach zasadniczych pozostało jednolite. I w tym celu, no, który na dzisiaj jest, myślę, jednak coraz bardziej staje się obowiązkiem patriotycznym, mianowicie o odsunięciu od władzy Donalda Tuska i jego ekipy, no bo najwyraźniej już nie panuje nad sytuacją. Widać, że to, jeżeli do zmian politycznych w Polsce nie dojdzie, no to na pewno będą napięcia narastały.
Warszawski ratusz będzie się domagał, by straty szacowane na około 120 tysięcy złotych, jakie powstały w wyniku zamieszek w stolicy, pokrył organizator Marszu Niepodległości. Zarzuty przekroczenia uprawnień podczas czynności operacyjnych CBA. Prokuratura chce stawiać byłemu szefowi CBA, Mariuszowi Kamińskiemu, i byłemu agentowi biura, Tomaszowi Kaczmarkowi. Wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu obu posłów PiSu podpisał już Andrzej Seremet. Poseł Tomasz Kaczmarek powiedział, że to ogromny skandal. Zapowiedział, że razem z posłem Kamińskim odniosą się szczegółowo do zarzutów w środę. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, podkreśla, że są to zarzuty, które padają 4 lata po tym, jak Kamiński przestał pełnić funkcję szefa CBA, a obecnie jest wiceszefem największej partii opozycyjnej.
Sytuacji, kiedy obecna władza szuka jak kania z żub, jak potrzebuje argumentów, żeby obrzydzić społeczeństwo opozycję, no, widzimy codziennie, jak to wygląda. Obarcza opozycję o incydenty pod ambasadą. Próbuje postawić zarzuty wiceprezesowi partii opozycyjnej. Według mnie są to zarzuty wyssane z palca. Nie mają podstaw ani prawnych, ani faktycznych. Jest to bardzo naciągany materiał. Oczywiście nie znam szczegółów, ale jak gdyby ja wiem, czego dotyczy ta sprawa. Obowiązuje mnie oczywiście tajemnica i nie mogę mówić o szczegółach, bo naraziłbym się na odpowiedzialność. No, niemniej jednak w mojej ocenie są to rzeczy naprawdę skandaliczne.
Przypomnijmy, prokuratura bada nieprawidłowości w działaniach CBA wobec Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, a także Weroniki Marczuk oraz Beaty Sawickiej. Śledztwo wszczęto w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej i służbowej, jej bezprawnego wykorzystania oraz rozpowszechniania wiadomości ze śledztw w książce w wywiadzie z posłem Tomaszem Kaczmarkiem. Moskiewski Okręgowy Sąd Wojskowy utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji na 4 rosyjskich żołnierzy oskarżonych o kradzież pieniędzy z kart bankowych sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika. Przewoźnik był jedną z ofiar katastrofy polskiego samolotu Tu-154M, który rozbił się na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 roku. We wrześniu garnizonowy sąd wojskowy w Smoleńsku skazał na 2 lata kolonii karnej Siergieja Syrowa. Pozostałym 3 oskarżonym wymierzył wyroki w zawieszeniu od roku i 8 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. Poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, podkreśla, że ten wyrok nie jest satysfakcjonujący.
Jest przyzwolenie do tego, co się działo po katastrofie, no bo te wyroki są skandalicznie niskie. Wiadomo, że to były osoby, które już wcześniej były karane, większość z nich. W związku z tym były wszelkie podstawy, żeby po prostu wydać wyroki w stosunku do wszystkich nich, wyroki bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. W tak prestiżowej sprawie, w tak bolesnej dla strony polskiej sprawie. Nawet Rosjanie od dłuższego czasu pokazują, że w ogóle katastrofa smoleńska nie jest ich problemem i oni nie będą w żaden sposób starali się naprawić to wszystko, co się stało w wyniku tej katastrofy.
Krucjata różańcowa za ojczyznę jest zaniepokojona coraz częstszymi atakami profanacji symboli chrześcijańskich w Polsce. Ostatni taki przypadek miał miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Mimo protestów skandaliczna wystawa nie została zamknięta. Tymczasem wczoraj krucjata różańcowa zorganizowała modlitwę przed CSW w intencji zamknięcia obrazoburczej wystawy i ekspiacji za znieważenie krzyża. Modlitwa rozpoczęła się w godzinach południowych, a zakończyła wieczorem. Modlitwa będzie kontynuowana do czwartku. Grzegorz Senatorski z krucjaty różańcowej podkreśla, że to nie pierwszy przypadek, kiedy z niewiadomych przyczyn dopuszcza się do profanacji przedmiotów sakralnych.
Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim wpisuje się w taki ciąg właśnie profanacji, tych na przykład co było w Częstochowie 9 dnia ubiegłego roku, spalenie krzyża w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie w ubiegłym roku w czasie Wielkiej Nocy. Co chwila są profanacje obiektów sakralnych. To jakoś tak przybiera na sile i zastanawiamy się, czemu to przypisywać i przede wszystkim poza zastanawianiem się trzeba coś działać i robić. W związku z tym no wiadomo, że jeżeli jest profanacja, jeżeli jest bezczeszczenie, bluźnierstwo, trzeba prosić Boga o przebaczenie, dokonywać ekspiacji. To co możemy zrobić, to właśnie staramy się robić.
Każdy akt profanacji jest sprawdzianem dla nas katolików, sprawdzianem, czy wciąż jesteśmy chrześcijanami, dodaje Grzegorz Senatorski.
Jeżeli nie potrafimy się zmobilizować, jeżeli widać ewidentnie, że jesteśmy już uśpieni, jeżeli krzyż dla nas jest już tylko jakimś symbolem, a nie świadectwem ofiary Chrystusa, no to wtedy spokojnie można przechodzić dalej do niszczenia chrześcijaństwa, do traktowania nas tak, jakbyśmy byli po prostu niewolnikami i postępowania w tym nowym porządku świata, który chce nam zgotować pewne środowiska ateistyczne, bądź bezbożne, bądź wręcz jakieś lucyferyczne. Dlatego musimy być gotowi, musimy się włączyć w tę walkę duchową.
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i rządy państw Unii Europejskiej uzgodniły kompromisowy budżet na 2014 rok i doszły do porozumienia w sprawie nowelizacji budżetu na 2013 rok. To otwiera drogę do zatwierdzenia przez Parlament Europejski nowych wieloletnich ram finansowych dla Unii. Przyjęty po 16 godzinach negocjacji kompromis przewiduje, że w przyszłym roku zobowiązania unijnego budżetu wyniosą 142 miliardy 600 milionów euro, płatności 135,5 miliarda euro, czyli o pół miliarda więcej niż proponowały rządy. Zwiększono środki na wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje i pomoc humanitarną. Osiągnięto również porozumienie w sprawie załatania kolejnej dziury budżetowej na rok 2013. Dodatkowe 400 milionów euro ma zostać przeznaczone na pomoc krajom, które ucierpiały w wyniku powodzi. Teraz unijny budżet musi zostać oficjalnie przyjęty przez Radę i Parlament Europejski. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych 2 tygodni. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego ma głosować nad porozumieniem budżetowym i wieloletnimi ramami finansowymi w czwartek. Na Filipiny, które w piątek nawiedził potężny tajfun, zaczyna docierać pomoc, ale wysiłki organizacji pomocowych może znacznie utrudnić zbliżająca się burza tropikalna. Władze potwierdziły śmierć około 1700 osób, ale mówi się nawet o ponad 10 tysiącach ofiar. Władze wstępnie oceniają, że ogółem przez tajfun ucierpiało blisko 7 milionów mieszkańców z 39 prowincji, z czego blisko 590 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Do kraju zaczynają docierać pierwsze transporty z pomocą. W nocy w kierunku Filipin wyruszył amerykański lotniskowiec, który ma na pokładzie około 5 tysięcy marynarzy oraz stacjonuje ponad 80 samolotów. Z Singapuru wypłynął także brytyjski niszczyciel. Jak zaznaczyło Ministerstwo Obrony w Londynie, na jego pokładzie znajduje się instalacja do wytwarzania wody słodkiej oraz wojskowy samolot transportowy. Pomoc obiecały też m.in. Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Korea Południowa, Watykan, Unia Europejska oraz Chiny. We wsparcie angażują się też liczne organizacje pomocowe, takie jak Caritas. Na pomoc doraźną poszkodowanym przeznaczyliśmy 50 tysięcy euro, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Zachęcił on jednocześnie do szczególnej solidarności i pomocy. Można wysyłać charytatywnego SMS-a lub wpłacić pieniądze na konto Caritas.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o współpracę z Caritas Polską. Można przesłać fundusze na nasze konto www.caritas.pl. Tam Państwo znajdą nasze konto z dopiskiem Filipiny. Natomiast również można wysłać SMS-a charytatywnego. Hasło pomagam, numer 72052. Postarajmy się w sposób szczególny okazać solidarność poprzez modlitwę, bo potrzebne jest wsparcie duchowe dla tych szczególnie, którzy stracili swoich najbliższych. Do takiej modlitwy wzywa też dzisiaj Ojciec Święty Franciszek i pomoc materialna, która jest konieczna. Nie możemy przesyłać żywności ani żadnych paczek na Filipiny, dlatego że to są ogromne koszty. Dlatego też ci, którzy mogą, niech wesprą nas materialnie.
Najbliższa niedziela będzie dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Zachęca do tego przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Kościół ma bardzo duży wkład w humanizację prawa, powiedział w rozmowie z Radiem Maryja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu weźmie udział w 6. Międzynarodowym Kongresie Katolicy i Prawo, Szanse i Zagrożenia. Dwudniowe spotkanie organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozpocznie się w najbliższy piątek w Toruniu. Wybitni prelegenci, znakomici specjaliści reprezentować będą 5 kontynentów – Australię, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę i Afrykę. Podczas sympozjum podzielą się swoją wiedzą z zakresu prawa. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski wygłosi wykład pod tytułem Kościół katolicki a prawo.
Kościół najpierw w aspekcie historycznym wniósł bardzo dużo elementów do humanizacji prawa. Ja na waszym kongresie to będę mówił o tym prawie Kościoła. I właśnie chcę pokazać jakąś specyfikę. Prawo Kościoła jest różnie od wszystkich innych, że normalne prawo bierze człowieka pod uwagę od jego narodzenia aż do śmierci. Prawo Kościoła bierze człowieka w wymiarze wiecznym. Czyli prawo Kościoła zdaje sobie sprawę z tego, że życie nie kończy się na śmierci, ma jakiś wymiar wieczny. Prawo świeckie ogranicza się do zabezpieczenia jakichś warunków normalnych podczas tego ziemskiego bytowania. Prawo kanoniczne myśli o dobrach duchowych, które mają gwarantować zbawienie.
Takie wartości musi uwzględniać także dzisiejsze prawo, dodał ksiądz kardynał.
Prawo nie może być suche, musi brać pod uwagę wartości duchowe, szacunek dla człowieka w pełnym jego wymiarze, nie tylko jakimś materialnym, żeby w pełni. Problem sprawiedliwości, uczciwości to są elementy fundamentalne dla prawa. Ja myślę, że tu prawo kanoniczne ma dużo do powiedzenia i się cieszę, że taki kongres robicie na temat Kościół i prawo. Szczęść Boże!
Patronat medialny nad kongresem obejmuje Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Tygodnik Katolicki Niedziela, Źródło i Miesięcznik w naszej rodzinie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.